Gość Radia Lublin.
15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam z naszego studia w Białej Podlaskiej.
Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy. Do Was też, Lublin oczywiście.
Do Was też, panie pośle, dotarła zima?
Tak, jest biało, pięknie, no w końcu mamy luty, a więc miesiąc zimowy i dobrze, że troszeczkę popadało.
Ale nie o pogodzie będziemy rozmawiać. Jak pan, panie pośle, jako wiceprzewodniczący polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej patrzy na to, co się dzieje w relacjach Polski z Izraelem po uchwaleniu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej?
Patrzę na to z głębokim smutkiem, dlatego że przez lata budowaliśmy dobre relacje z Izraelem. Strona izraelska wydawało się, że także rozumie Polskę w tej potrzebie zaprzeczenia oskarżeniom o polskie obozy. To dość powszechne się już stało. To określenie pojawiało się i w amerykańskiej prasie, i w niemieckich programach telewizyjnych.
Ale opozycja, panie pośle, mówi, że pojawiało się, ale były to jednostkowe przypadki, na które władze reagowały zwykle skutecznie, no a teraz właściwie już to jest niekontrolowany przypływ pojawiania się właśnie tego typu informacji. Znaczy, nie było to jakiejś porażki?
Właśnie było to nieskuteczne. Do dzisiaj telewizja niemiecka nie przeprosiła za użycie tego określenia. I wydawało się, że Izrael także chce stanąć po stronie prawdy historycznej w tym zakresie, bo w 2016 roku były konsultacje międzyrządowe na bardzo wysokim szczeblu z udziałem premierów obydwu krajów, ministrów spraw zagranicznych. I to było bardzo niedawno, jesień 2016 rok, gdzie ogłoszono komunikat, że Polska i Izrael będzie stało na straży obrony prawdy historycznej, że będzie Polska i Izrael występować przeciwko określeniom polskie obozy zagłady, czy polskie obozy śmierci. I no, to, co się stało, to było takim ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich, dlatego że także ta ustawa, która już ponad półtora roku jest procedowana w Sejmie. Ona była konsultowana z Izraelem i te dwa zapisy, które się pojawiły, jakby uzupełniające, że będzie można swobodnie prowadzić działalność naukową w tym zakresie, że naukowcy nie będą się musieli obawiać, stawiać różnych tez, i działalność kulturalna, to były zapisy, na które Izrael oczekiwał. No i spadła ta wiadomość, jak grom z jasnego nieba, z Izraela. Być może trochę żeśmy zaspali sprawę, zapominając, że ten termin, w którym Sejm uchwalił tą ustawę, wpisuje się w kampanię wyborczą w Izraelu. I ja oceniam, że to właśnie to spowodowało taką niewspółmierną do przyczyn reakcję strony izraelskiej. Po prostu tamci politycy grają tym problemem, chcąc uzyskać jak najwięcej głosów. No, pierwszy zaczął Yair Lapid, człowiek, który powiedział wprost, że były polskie obozy śmierci. No, mówił coś o swojej babci, którą ponoć Polacy mieli zamordować. To się okazało, że babcia zupełnie z innych regionów Europy się wywodzi. No
staje się z Serbii, tak.
Panie pośle... Beniamin Netanyahu, po prostu prowadząc kampanię wyborczą, poszedł tym tropem, nie chcąc stracić głosów wyborców w Izraelu. I tu jest taki właśnie problem, że okazało się, że w Izraelu jest bardzo wiele nadal resentymentów antypolskich, na co myśmy za bardzo nie zwracali uwagę, pracując w naszym zespole, bo wydawało się, że wszystko jest w porządku, że i po stronie polskiej te resentymenty, i po izraelskiej one cichną, i że ta współpraca i ta przyszłość jest w dobrym kierunku idzie. A tu okazało się, że nie. A jest być pan... może, że dobrze, że to pękło, bo przynajmniej teraz będziemy mogli znowu zacząć budować na prawdzie.
A jest pan przekonany, panie pośle, że te zapisy ustawy nie będą martwe? No bo jak pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto na drugiej półkuli wygłasza jakieś brednie o Holokauście?
Oczywiście my będziemy mogli pociągać do odpowiedzialności na terenie naszego kraju. Między innymi taka okoliczność zaszła, że pan Jair Lapid, no ale... jeśli wygra wybory, to może się obawiać przyjazdu do Polski. To byłoby dosyć smutne, chyba
tak,
że
tylko, panie pośle,
słowa,
intencja jest ale... taka, żeby to świat mówił prawdę o Holokauście i nie pokazywał, że to Polska jest współodpowiedzialna, bo w Polsce my znamy historię dosyć dobrze.
Ale panie
dobrze.
Redaktorze, Izrael też wprowadził takie przepisy. To jest kłamstwo oświęcimskie i za Izraelem podobne przepisy powprowadzały inne kraje. I to jest skuteczne i zarzuca się nam, że poprzez tą ustawę w mediach społecznościowych, w internecie pojawiło się tam setki tysięcy razy słowo polskie obozy.
No, jest mowa o milionach.
Ale proszę zwrócić uwagę, że to wcale nie jest tak najgorzej, dlatego że ktoś, kto przechodził obojętnie nad tym terminem, teraz się zaczyna zastanawiać po tej dyskusji, a znany tutaj na Lubelszczyźnie pan Seweryn Aszkenazy, który stanął w obronie tutaj tej ustawy i dobrego imienia Polski, powiedział, że właśnie osiągnęliśmy sukces, ponieważ ten problem używania tego stwierdzenia polskie obozy zagłady poszedł na cały świat i ludzie się zaczęli dowiadywać, dlaczego to jest nieprawda.
No dobrze, ale z opublikowanego dzisiaj sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że chociaż większość Polaków popiera kierunek zmian dotyczących tej ustawy, to jednak także opowiadają się Polacy za jej zastopowaniem ze względu właśnie na krytykę zagraniczną. Wejścia nowelizacji w życie pomimo tej krytyki chce 36% ankietowanych, podaje Rzeczpospolita, a 39% respondentów twierdzi, że ustawę należy wstrzymać właśnie ze względu na tę krytykę zagraniczną. Czy prezydent Andrzej Duda będzie miał dylemat, co zrobić w tej sprawie?
Jeszcze raz podkreślę, ta reakcja polityków w Izraelu była zupełnie niewspółmierna do przyczyn, ponieważ w żadnym zapisie tej ustawy my nie negujemy prawa ocalałych do komentowania i swoich losów w kontekście na przykład polskich szmalcowników, którzy byli, których polskie państwo podziemne skazywało na śmierć. I oczywiście tutaj nie zaprzeczamy temu. A jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, proszę zwrócić uwagę, że ona zaczęła przybierać zupełnie inny bieg. W tej chwili, po wczoraj bodajże, minister spraw zagranicznych Niemiec, Sigmar Gabriel...
No wydał oświadczenie, tak. Niemcy biorą pełną odpowiedzialność za Holokaust. Przypomniał to szef polskiej dyplomacji, pan Czaputowicz, podziękował mu za tę wyraźną, jasną deklarację. Tylko pytanie,
I
czy...
Jeszcze dodał, jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni nic tu nie zmieniają. Ja nie wiem, jak teraz w Izraelu te słowa się odbiją, ponieważ są bardzo ważne słowa. Przypomnę także, że minister spraw zagranicznych były, minister spraw zagranicznych Izraela Moshe Arens i trzykrotny minister obrony, także w gazecie Haaretz, też w Izraelu, zajął podobne stanowisko. A więc teraz się okazuje, że także w Izraelu są politycy, którzy odpowiedzialni, którzy chcą dążyć do prawdy. Więc z tą międzynarodową krytyką wstrzymajmy się już teraz, jeśli chodzi, bo oczywiście komunikat Departamentu Stanu, Stanów Zjednoczonych, Departamentu Stanu jest ważny. Ale widzimy teraz, że mamy też sygnały pozytywne i jeżeli my teraz będziemy prowadzili dalej spokojną dyskusję, to myślę, że wytłumaczymy i politykom Izraela, to oni w większości wiedzą doskonale, jaka jest prawda, raczej społeczeństwu Izraela i w świecie wytłumaczymy, jaki jest sens tej naszej ustawy.
Spokojne wytłumaczenie.
Ja jeszcze tylko przypomnę, że my mamy bardzo wiele do stracenia, Izrael też, bo przecież nasze stosunki i gospodarcze, jest wiele firm izraelskich w Polsce, Izrael stara się o zakup broni, stara się o zakup broni przez polską armię, mamy współpracę wojskową i wywiadowczą, turystyka się rozwija, już coraz więcej turystów z Izraela przelatuje do Polski, nie tylko zwiedzać obozy zagłady, tak jak było wcześniej, ale przelatują do Polski, bo tutaj jest, czują się dobrze, bo tutaj są ciekawe.
Dobrze, panie
rzeczy,
pośle, a czy nie obawia się pan, że po jednym kryzysie z tych ostatnich dni czeka nas polsko-izraelskim, oczywiście czeka nas kolejny, tym razem związany z reprywatyzacją, bo zielone światło, jak twierdzą niektórzy, daje amerykańska ustawa 447.
Ona nie daje zielonego światła. Ona jest, ona zobowiązuje administrację amerykańską do przedkładania raportów o tym, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zwrot mienia pożydowskiego. Jest tam taki pasus, o którym się mówi, że mienie, które nie ma spadkobierców, no, powinno być przekazywane organizacjom izraelskim, ale to jest zupełnie sprzeczne z polskim prawem, bo przypomnę, że polskie prawo mówi, że jeżeli nie ma spadkobierców, to się dotyczy wszystkich obywateli, także różnych wszystkich obywateli polskich, różnego pochodzenia, to mienie przychodzi na rzecz państwa. I my przeprowadziliśmy już zwrot mienia żydowskiego. Zwróciliśmy, jest ustawa o restytucji mienia gmin żydowskich. Zwróciliśmy mienia za 300 milionów złotych dla gmin żydowskich w Warszawie, które gminy żydowskie w Warszawie i innych gmin na terenie Polski. I można też zwrócić uwagę, co te gminy z tym mieniem zrobiły. No, zamiast przeznaczać te pieniądze na ochronę dziedzictwa żydowskiego w Polsce, no, w dużej części zostało to sprzedane, no, a pieniądze gdzieś się rozeszły. A więc jesteśmy także w przeddzień ustawy reprywatyzacyjnej. To jest za późno wszystko robione, to prawda, ale chcemy załatwić ten problem. I w tej ustawie ministra Jakiego także, myślę, że jeżeli ją przeprowadzimy, zostanie załatwiony ten problem indywidualnych obywateli polskich, którym komuniści mienie znacjonalizowali.
Ale to już temat na inną rozmowę. Panie pośle, musimy kończyć. Poseł Adam Abramowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lublin.
Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.
Gość Radia Lublin.